Maria, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy nasze piątkowe spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Na czas naszego spotkania przywołujmy darów i łask potrzebnych dla nas, oczywiście darów Ducha Świętego.
Poślij Ducha w nas, poślij Ducha, poślij Ducha w nas, poślij Ducha, poślij Ducha w nas, poślij Ducha, poślij Ducha w nas, poślij Ducha.
Nasza audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 32. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z drugiej księgi machabejskiej, rozdział 7, werset od 1 do 2 oraz od 9 do 14. Czytanie drugie to czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 2, od wersetu 16 aż po 5 werset rozdziału 3 i Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 20, wersety od 27 do 38. Po ścieżkach szukania Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Mariusz Szmajdziński z Łowicza, którego witamy gorąco i serdecznie na naszej antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam bardzo serdecznie i zachęcam, abyśmy wsparci łaską Ducha Świętego, którego przyzywaliśmy na początku tego naszego wieczornego spotkania ze Słowem Bożym, wsłuchali się w to Słowo, które jest życiem, które zawsze nam daje życie i prowadzi nas do pełnego spotkania z Bogiem.
Czytanie z drugiej księgi Machabejskiej. Zdarzyło się, że 7 braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami, rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia.
Księgi Machabejskie ukazują nam bardzo trudną sytuację w biblijnym Izraelu. Sytuację z połowy II wieku przed Chrystusem. Słyszeliśmy opis, który jest nazwany opisem 7 braci Machabejskich. Opis, jeżeli byśmy przeczytali cały ten długi 7 rozdział z drugiej księgi Machabejskiej, niezwykle okropny, pełen okropieństwa czy okrucieństwa, jakie człowiek może zadać człowiekowi. Oto król Antioch, notabene właśnie w tych księgach nazywany korzeniem wszelkiego zła, pragnie zdominować sobą, swoją osobą, całe życie społeczne i religijne swoich poddanych, w tym także właśnie Izraelitów. I przymusza ich do łamania prawa, pokazując, że prawo jest czymś niepotrzebnym, a nawet śmiesznym. Że można prawo złamać, można bez tego prawa żyć, a uwielbiać tylko jego samego, króla. Właśnie ten król chciał widzieć, jak wzrasta jego państwo w ten sposób. Jak rozwija się kult, który on siłą narzucał. Ale wśród prześladowanych znalazła się bohaterska matka, mama 7 synów, którzy za jej wzorem również okazali się niesłychaną odwagą i wytrwałością względem Bożego prawa, a w konsekwencji względem samego Boga. Mieli oni za nic nie tylko rozkazy i groźby królewskie, ale także te wszystkie okrutne prześladowania. Gdyż wiedzieli, że ci, którzy w Bogu pokładają nadzieję, te słowa słyszeliśmy przed chwilą w lekturze Słowa Bożego, znów przez Niego będą wskrzeszeni oraz, że Król Świata ożywi ich do życia wiecznego. I właśnie dlatego te wszystkie okrutne męczarnie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, matka patrzy na śmierć swoich 7 synów. I to śmierć bardzo okrutną, przez obcinanie części ciała, zdzieranie skóry, skalpowanie, palenie żywcem. Wszyscy oni jednak, cała ta pobożna żydowska rodzina, znosi te wszystkie męczarnie bardzo mężnie, wierząc w zmartwychwstanie, wierząc już właśnie w Starym Testamencie, że Bóg przywróci im ciała piękne i szlachetne. To nic, że teraz to wszystko jest zeszpecone poprzez ludzką podłość, poprzez ludzką zemstę, że człowiek nie chce oddawać cześć drugiemu człowiekowi, że woli być posłusznym Panu Bogu. Właśnie skoro jest się posłusznym Bogu, to będzie się przez Niego w pełni nagrodzonym. I swoją śmierć męczeńską przeżywali w tej nadziei, o której później powie Paweł apostoł, że nasze utrapienia, utrapienia obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Ta nadzieja pokładana w Bogu pozwoliła nie tylko przetrwać cierpienie, ale także odnieść zwycięstwo nad owym złym królem Antiochem, prześladowcą i prześmiewcą spraw religijnych. Z dalszej zaś lektury drugiej księgi Machabejskiej dowiadujemy się, że ten władca, kierowany pychą i nienawiścią, uległ wypadkowi, wskutek którego za życia był już jak umarły. Tekst biblijny bowiem mówi, to dla chętnych, którzy chcieliby doczytać ten fragment, jest to 9 rozdział drugiej księgi Machabejskiej, a więc w niewielkiej odległości od dzisiejszego opowiadania. Tekst biblijny mówi, że właściwie już cuchnął za życia. Wydawał taki fetor, że nikt nie mógł się do niego zbliżyć. A więc ta choroba staje się swego rodzaju karą i symbolem tej śmierci, o której właśnie mówili młodzi chłopcy, młodzi Machabejczycy, aby nie spodziewał się nagrody, nie spodziewał się życia. I właśnie, kiedy jeszcze żył, już w zasadzie był umarły.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
W poprzednim czytaniu, tym ze Starego Testamentu, z drugiej księgi machabejskiej, słyszeliśmy, że właśnie już w mrokach Starego Testamentu pojawia się nadzieja na życie wieczne, nawet na zmartwychwstanie, czyli właśnie to przywrócenie ciała, ciała pięknego i szlachetnego. I że Bóg objawia się jako Bóg żyjących. Ta prawda oczywiście została w pełny sposób objawiona z przyjściem Jezusa Chrystusa, w Chrystusie, gdzie o istnieniu życia wiecznego właśnie zapewnia nasz Mistrz, nasz Zbawca. Jego słowa, a przede wszystkim Jego zmartwychwstanie, są gwarancją zmartwychwstania i życia wierzącego, a więc każdego z nas. Bóg jako Ojciec jest dawcą życia i ożywia wszystko, a zwłaszcza tych, którzy zostali stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo oraz, jeśli żyją z Nim, w nieustannej łączności poprzez wiarę. Jesteśmy więc, jak mówi Paweł Apostoł w tym czytaniu, które przed chwilą wysłuchaliśmy, uczestnikami niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei. Apostoł jednak daje nam obietnicę duchowego bogactwa osiągniętego już tutaj, w tej ziemskiej perspektywie, w doczesności. Ma ona swoje źródło w Chrystusie. Paweł poprzez swoją apostolską posługę dokłada wszelkich starań i trudów, aby chrześcijańska wiara i nadzieja na życie wieczne rozwijała się. Aby to, co ją umacnia i to, co o niej zapewnia, czyli Słowo Pańskie, rozszerzało się i rozsławiało. I właśnie jako ten, który nie tylko jest świadom, że głoszenie Słowa Bożego, rozkrzewianie go wśród narodów jest związane z trudem, ale również sam tego doświadczał, prosi o modlitwę. O modlitwę w tej intencji, ażeby rzeczywiście to słowo mogło znaleźć słuchacz, aby padło, jak mówi Chrystus w Ewangelii, na dobrą glebę, glebę ludzkiego serca, która wyda plon możliwie jak największy, nawet stokrotny. Prosi także o modlitwę w tej intencji, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, którzy będą się sprzeciwiać głoszeniu Słowa Bożego, którzy więcej będą się sprzeciwiać samemu Słowu Bożemu. Przecież tego też doświadczamy w naszych czasach, w obecnych czasach. Tak było w czasach apostolskich, w czasach Pawła, tego doświadczył także nasz Mistrz Jezus Chrystus, tego doświadcza Jego oblubienica, czyli Kościół wszystkich czasów. Z jakąś, można powiedzieć, siłą narasta to w naszych obecnych czasach. Owe wystąpienie ludzi przewrotnych i złych, czyli prześladowców i prześmiewców religijnych. O nich także będziemy słyszeć w Ewangelii, która za moment będzie odczytana. Jednak pozostaje cenne wskazanie, abyśmy umieli pomimo tej złości, tej przewrotności znaleźć w sobie miłość, która pozwoli, abyśmy wzajemnie za siebie się modlili.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją.
Rozdział 20 Ewangelii Łukaszowej ukazuje szereg polemik Pana Jezusa ze swymi religijnymi przeciwnikami. Dziś słyszeliśmy o spotkaniu z saduceuszami. Była to grupa religijna jedyna w swoim rodzaju. Można powiedzieć, taka arystokracja, nieliczna arystokracja religijna, gotowa zawsze iść na układy z politycznym przeciwnikiem. Ich życie skupiało się wyłącznie na przestrzeganiu Tory, czyli prawa, pięcioksięgu. Uważali, że Tora wskazuje, jak żyć, i spośród wszystkich ksiąg przekazanych przez biblijną tradycję Starego Testamentu, ta część jest święta. Przyjęli tylko właśnie pięcioksiąg, prawo, odrzucając proroków i pisma. Jednak to prawo, przez nich pojmowane, nie dawało im nadziei na życie wieczne. I dlatego, jak słyszeliśmy w Ewangelii, nie wierzyli w zmartwychwstanie. W ogóle można powiedzieć, że nie wierzyli w inny świat, w świat eschatologiczny. Nie tylko nie przyjmowali życia wiecznego, zmartwychwstania, ale również nie wierzyli w istnienie na przykład aniołów. Uważali, że jedynie prawo, czyli to, co jest dane przez Boga, pochodzi od Niego i tylko ono jest księgą świętą. Całość swoich poglądów przedstawiają w dzisiejszej Ewangelii, opowiadając Jezusowi historię o bezdzietnej kobiecie, o wdowie i jej siedmiu mężach. Trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście taka sytuacja teoretycznie mogła mieć miejsce w biblijnym Izraelu. To, co wysuwają Saduceusze, tę historię, którą przedstawiają, to tak zwane prawo lewiratu. Otóż jeżeli umarła kobieta bezdzietnie, to według prawa mojżeszowego, według Tory, rzeczywiście brat owego mężczyzny, który już nie żył, miał wręcz obowiązek zapewnić potomstwo owej kobiecie, aby na starość nie była samotna, aby miała dzieci, które później zapewnią jej utrzymanie, będą się nią opiekować. I teoretycznie jest możliwe, że byłoby siedmiu braci i każdy z nich umiera, żaden z nich nie zostaje, a ta kobieta, żadnym z nich nie ma dziecka. Właśnie taką historię, zaraz też spróbujemy dojść do tego, czy ona jest zaczerpnięta z jakiejś tradycji biblijnej, przytaczają Saduceusze w ten sposób wyrażają swoją wątpliwość w zmartwychwstanie. A jako mocny argument, który miałby całkowicie zbić wszelkie dowody Pana Jezusa, przytaczają fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, a więc z ostatniej Księgi Tory, z ostatniej Księgi Prawa. Podkreślają swoje stanowisko, co do mocy wiążącej tylko dla pięcioksięgu. Ton z kolei, jakim zadają pytanie Jezusowi, wyraźnie wskazuje, że są pewni wygranej. Otóż ośmieszają to, co stanowiło istotę Jezusowego nauczania. Ośmieszają zmartwychwstanie i ośmieszają życie wieczne. Sprowadzając właściwie całą logikę czy całą przyszłość życia wiecznego do absurdu. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Patrząc na ich postawę tej arystokracji religijnej, jednocześnie słuchając tego, co mówią i w jaki sposób się wyrażają, można powiedzieć, czy dojść do przekonania, że wszystko można ośmieszyć. O wszystkim wypowiadać się ironicznie. Nawet o sprawach religii i wiary, ukierunkowanej na życie wieczne. A także o osobie, która te przekonania ma, która wierzy w to, co mówi. W tym przypadku było to ośmieszenie, czy próba ośmieszenia Chrystusa. Otóż, czy jest ten motyw wdowy po siedmiu mężach zaczerpnięty z jakiejś literatury, tradycji biblijnej? Wydaje się, że tak. Jeżeli byłoby to słuszne spostrzeżenie, to trzeba powiedzieć, że jeszcze bardziej byśmy widzieli owych Saduceuszy, jako tych, którzy z pełną ironią przychodzą do Jezusa, wyśmiewają dosłownie wszystko. Otóż niewykluczone, że w przywołanej historii owej wdowy po siedmiu mężach, wdowy bezdzietnej, kryje się aluzja do opowiadania o kobiecie, która jest bohaterką księgi Tobiasza, czyli do młodej Sary. Rzeczywiście, według trzeciego rozdziału księgi Tobiasza, Sara była dręczona przez złego ducha, przez Asmodeusza, który uśmiercał w sypialni małżeńskiej każdego męża. Tych mężów miała siedem. Uśmiercał ich, zanim do niej się zbliżyli. Księga Tobiasza, to tak zwana księga deuterokanoniczna, nie była ona przyjęta do kanonu Biblii hebrajskiej, aczkolwiek w pobożnej literaturze żydowskiej była jak najbardziej znana i czytana. Sadduceusze oczywiście tego typu literatury mądrościowej nie uznawali. Uważali, że są to pewne jakieś śmieszne, zbyt pobożne historie, by można było się nimi zajmować. A więc chcąc ośmieszyć wiarę w zmartwychwstanie, przywołują historię zaczerpniętą z tej części literatury, której nie tylko, że nie uznawali, ale którą także ośmieszali. A pieczęcią na to wszystko była Księga Powtórzonego Prawa, a więc prawo, w ten sposób jakby pokazując dominację swojego rozumowania, a przez to także wyższości religijnej. Zwróćmy uwagę w odpowiedzi, uprzedzając już tutaj całą refleksję odnośnie tej Ewangelii. Pan Jezus również cytuje Księgę Starego Testamentu w odpowiedzi danej Saduceuszom. Jaką księgę? Księgę Wyjścia, kiedy przytacza historię o krzewie gorejącym i mówi, że Bóg jest Bogiem żyjących. A więc tę księgę, którą z kolei faryzeusze akceptowali, bo Księga Wyjścia to część prawa, część Tory. Zatem Pan Jezus zbija argumenty saduceuszów ich własną bronią, ich własną argumentacją. Trzeba powiedzieć, że w naszych czasach ta saducejska ironia, ironia jakiejś arystokracji, czy to religijnej, czy politycznej, kpina ze spraw religijnych, pojawia się ze szczególną mocą. Pojawia się także ze szczególną mocą niewiara w zmartwychwstanie i życie wieczne. Szerzona jest ona zwłaszcza wśród ludzi młodych, których próbuje się przekonać, że nie ma zupełnie nic po śmierci. Których próbuje się przekonać, że śmierć jest całkowitym kresem ludzkiego życia. Nie pozostaje więc nic innego, jak to życie brać przysłowiowymi garściami. Zaczerpnąć jak najwięcej, aby niczego nie przepuścić. Nie pozostaje nic innego, jak iść przez to życie tak zwanym przebojem, bo to, co się zdobędzie, jest jedyną nagrodą, jedyną satysfakcją, jaką można sobie zdobyć. Taka postawa, oprócz oczywistych wielu niebezpieczeństw, wbija człowieka w pychę i w skrajny egoizm. Właśnie tę pychę, egoizm widzieliśmy u Antiocha, króla Antiocha w pierwszym czytaniu, krwawo rozprawiającego się ze swoimi przeciwnikami. Otóż, skoro po tej drugiej stronie śmierci nie ma nic, to tak naprawdę, rozumując w tych kategoriach, liczę się tylko ja. To ode mnie zależy i to całkowicie zależy moje życie i to, jak ja sobie je urządzę. Sam zadecyduję, co jest dla mnie dobre. Staję się wówczas całkowicie panem swojego życia, a również i innych, bo przecież inni zaczynają służyć mi jako środek do zapewniania wrażeń, rozrywki, przyjemności, czy też jako mogą być potraktowani jako środek do zrobienia jakiejś kariery, dojścia do zaszczytów, tytułów. Zajmę więc wtedy miejsce tylko Bogu należne w moim życiu, nierzadko także w życiu drugiego człowieka, bo przecież można rozumować, że na to mnie stać. Gdy przykładowo przeszkadzają mi starzy i schorowani rodzice, to przecież znajdę dziesiątki racji, aby przekonać ich do zadania sobie przedwczesnej śmierci, na przykład przez zastrzyk. Albo gdy w swoim nieodpowiedzialnym przeżywaniu seksualności dam życie nowemu człowiekowi, to nie muszę się nikogo pytać o zdanie i sam podejmę decyzję o jego zabiciu. Albo w opowiedzeniu się za metodą in vitro przyzwalam na selektywny wybór, które życie będzie rozwijało się, a które będzie uśmiercone. W przypadku natomiast własnych przegranych, w przypadku życiowych dramatów, czy nawet tylko niepowodzeń, nie pozostaje mi nic innego, jak uznanie własnej słabości, całkowite zwątpienie i rezygnacja z życia, bo taka jest prosta konsekwencja takiego toku myślenia. Bo po cóż mam dalej żyć? To są właśnie wszystkie już nie tylko zakola, ale bezdroża, czy wręcz urwiska saducejskiego myślenia. Myślenia i ośmieszania spraw wiary, tej wiary, która daje życie wieczne. To są wszystkie bezdroża czy urwiska, które próbuje się wtłoczyć w życie społeczne, w życie, trudno powiedzieć, moralne, ale w życie, które jest nazywane życiem moralnym młodego człowieka, czy człowieka obecnego czasu. Kiedy właśnie oderwie się, czy to przez ironię, ośmieszanie, czy przez wyraźne zakłamanie człowieka z tego daru, jakim jest ukierunkowanie na życie wieczne, to wtedy pozostaje tylko pustka i tragedia. Pustka i tragedia, bo widzimy, że człowiek nie jest w stanie tego życia zapełnić w taki sposób, jakby chciał. Zwłaszcza jeżeli ogranicza się tylko do ziemskiej, do tej perspektywy. Chrystus, który jest naszym życiem i zmartwychwstaniem, w prosty sposób zbił argumentację tych religijnych prześmiewców, tych wszystkich saducejskich niedowiarków, pokazując, że Bóg jest. A skoro Bóg jest, to także człowiek żyje. Żyje wiecznie życiem Bożym, bo przecież został stworzony na obraz i Boże podobieństwo. I nie sposób, aby ten, który dzięki Bożej miłości został powołany do życia, miał być gdzieś przekreślony, gdzieś skończony w swoim życiu. Bóg stwarza człowieka po to, aby człowiek żył z Nim i dla Niego. Żył we wspólnocie z Nim. Bóg jest miłością, a miłość właśnie potrzebuje drugiego, by móc miłość okazać i jednocześnie miłości doświadczać. Chrystus zbija saducejski argument tą bronią, którą tak skutecznie owi prześmiewcy religijni się posługiwali. To także i dla nas wielka i cenna wskazówka, abyśmy umieli w ten sam sposób bronić, jak mówi święty Piotr, tej nadziei, która jest w nas. Abyśmy nie schodzili, nie zniżali się do poziomu prześmiewców, do walki na puste słowa czy jakiegoś wzajemnego kucia się w oczy, abyśmy Słowem Bożym odpowiadali na szyderstwa tego świata. Tak uczynił Chrystus. Do tego nas wzywa w swoich listach Paweł Apostoł i ten, który niedawno został ogłoszony błogosławionym, czyli szczęśliwym z powodu przebywania już blisko Boga. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Abyśmy umieli zwyciężać zło dobrem i tylko dobrem.
Ja już nie żyję w sobie, bez Boga żyć nie mogę, bez Niego i bez siebie. Jakąż odnajdę drogę, miast życia tysiąc śmierci. W głębie życia się wdzieram, umieram, bo nie umieram, umieram, bo nie umieram. To życie, którym żyję, zaprzeczenie życia, to ciągłe umieranie, aż pójdę do zdobycia. Czy mnie, mój Boże, słyszysz? Ja się życia wypieram, umieram, bo nie umieram, umieram, bo nie umieram. Pozbawiony tu ciebie, jakież życie mieć mogę? Jeno śmierć ustawiczna, czuję o siebie trwogę, lecz kiedyś ten czas przyjdzie, duszę otwieram, kiedy szczęśliwy zawołam, żyję, bo nie umieram.
Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Po ścieżkach tego słowa najbliższej 32. niedzieli zwykłej prowadzi nas ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, a telefony do naszego studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56 i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66.
Thank you.
szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Anna z Krakowa. Ja chciałam się zapytać, jaki jest to rozumowania, który prowadzi do tego, że święty Paweł mówi, że ponieważ Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaka i Jakuba, to jest Bogiem żywych. Jak można do tego jak on do tego wniosku doszedł? I bardzo proszę o odpowiedź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za pytanie. Może tylko maleńkie sprostowanie. To nie jest to tyle, przynajmniej pozostając w kontekście dzisiejszych czytań, nie tyle tok Pawła, co to jest wypowiedź Pana Jezusa. Właśnie to jest fragment z Księgi Wyjścia, ten argument, który miał pokazać, że Pan Jezus powołuje się też na prawo, jak Saduceusze, to, co jest najświętszego. Otóż przywołuje Jezus historię z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, mówiąc o pierwszym spotkaniu Mojżesza z Panem Bogiem. I wówczas Bóg przedstawia się to, co zostało przytoczone, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a więc tak zwanych patriarchów, czyli ojców narodu wybranego. Otóż z tymi ojcami, zwłaszcza z Abrahamem, Bóg zawarł przymierze. Przymierze, które polegało na szczególnej relacji między rodziną Abrahama, jego potomstwem, a Bogiem. Co jednak jest podstawą obowiązywania przymierza, jeżeli patriarchowie nie żyją? Jeżeli rzeczywiście z chwilą śmierci nie ma już Abrahama, nie ma Izaaka, nie ma Jakuba. Po co wtedy Bóg przytaczałby właśnie, można powiedzieć, jeszcze wtedy imię, to imię Boże, Jahwe, nie zostało objawione? Po co zatem by przytaczał ten patriarchalny rodowód, skoro by tych postaci nie było? Mówiłby o czymś, czego nie ma. Otóż i wtedy problem by był, czy to przymierze istnieje. Otóż podstawa musi być tylko jedna. To, że owi patriarchowie, Abraham, Izaak, Jakub, żyją. Skoro zaś nie ma ich tutaj na ziemi, to żyją właśnie to, co teraz my nazywamy niebem. To zostawmy kwestię, gdzie się wtedy znajdowali patriarchowie przed odkupieńczą, przed zbawczą śmiercią Chrystusa. Ale właśnie to, co dopowiada Chrystus w Ewangelii Łukaszowej, że Bóg jest Bogiem umarłych, nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy bowiem żyją dla Niego. Żyją ci, którzy w ziemskim wymiarze odeszli, ale Bóg, przywołując ich imiona dla swojej tożsamości, aby się ukazać Mojżeszowi, odwołuje się do żywych, a nie do umarłych. A poprzez to zapewnia o swoim przymierzu, że to przymierze nie umarło, nie zginęło z Abrahamem i z jego synami, ale ono wciąż trwa, bo żyją patriarchowie.
Bardzo proszę, kolejny telefon, szukając Słowa Bożego.
Halo?
Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto telefonuje do nas?
Tadeusz z Poznania. I tak właśnie, nie wiem czy do audycji, bo końcówkę słyszałem, właśnie wróciłem z pracy i właśnie tak, jeśli chodzi o ufność Bogu, właśnie taką krótką historię mam, bo teraz pracuję tutaj na delegacji w Świebodzinie i tutaj montujemy Chrystusa, takiego jak stoi w Rio. I właśnie też, takie może to jest trochę śmieszne, ale 20, to było października, też tutaj przyjechałem, żeby go montować dźwigiem. No i jeden dzień pracowałem i po prostu do pomocy, do większego dźwigu, ja mniejszym dźwigiem jeżdżę. No i się okazało, że po prostu mnie wysłali stąd z powrotem do Poznania i jakiś taki po prostu żal miałem, że nie jestem przy tym montażu tego Chrystusa. No i co się okazało? Się okazało, że wczoraj tu z powrotem wróciłem, bo się okazało, że tamten dźwig był po prostu za słaby, za mały. To nawet pokazywali w TVN-ie. No i taka myśl mi właśnie przyszła dzisiaj, jak tutaj wróciłem, że po prostu, no, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, nie? Że po prostu, no, jak gdyby mi to załatwił, że tutaj z powrotem wróciłem, że jednak to są duże koszty, nie? To tam duże, te dźwigi bardzo dużo kosztują pieniędzy, no ale jednak dla Boga jest po prostu taką myśl mi dał, że wszystko jest możliwe. Jeśli mu zaufamy, jeśli naprawdę czegoś chcemy, no to po prostu jest wszystko możliwe. Dziękuję z Panem Bogiem.
Bóg zapłać serdeczne. Tak, pamiętajmy o tych słowach, które wypowiedział Archanioł Gabriel w scenie zwiastowania. W tej scenie, która ukazała coś najbardziej niemożliwego, a nawet nie do wyobrażenia, bo rzeczy niemożliwe, powiedzmy, są w takim znaczeniu, że niemożliwe do wykonania, ale możemy je sobie wyobrazić. Natomiast scena zwiastowania ukazuje nam scenę, którą człowiek nawet nie jest był w stanie sobie wyobrazić. Wtedy mówi Archanioł Gabriel, dla Boga nie ma nic niemożliwego. I właśnie w obliczu swoich jakichś nieporozumień także życiowych, ale niepowodzeń, dramatów, pamiętajmy. Bo jak widzimy, Bóg działa na przykładzie tutaj pana Tadeusza z Poznania i to, co stanowiło wielką wartość, czy też by stanowiło wielką stratę, nieobecność w tym finalnym momencie, okazuje się, że Bóg tak kieruje sprawy, abyśmy uczestniczyli w tym, co dla nas ważne i to współtworzyli.
Kolejny telefon, szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica, mówi Rafał. Chciałbym taką refleksją się podzielić. Otóż, czy jak gdyby uzasadnić zmartwychwstanie ciał. Otóż Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo. W raju człowiek miał życie wieczne, czyli był jak gdyby z ciałem i duchem bytem wiecznym. I teraz czy zmartwychwstanie ciał jest wynikiem tego, że Pan Jezus odkupił całego człowieka, to znaczy z duszą i ciałem i sam w Bogu żywym istnieje jako Bóg człowiek. I czy wiara nasza wiąże właśnie upodabnianie się do Jezusa Chrystusa, do tego właśnie, żeby również z ciałem być w niebie. Oczywiście to inne ciało, nie tak jak pojęte w sposób tutaj ten przypadłościowy, ale w taki sposób, że Bóg stworzył to, co stworzył, jest dobre. I ponieważ ciało stworzył, jest dobre, to odkupiając człowieka, odkupił go całego, jako całość. Oto tyle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdecznie panu Rafałowi. Rzeczywiście bardzo dobre teologiczne spostrzeżenie, że Bóg odkupił całego człowieka. W tej scenie, którą słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, którą będziemy słyszeć także w najbliższą niedzielę, zwróćmy uwagę, że Chrystus w pewien sposób daje zapowiedź, że będziemy duszą i ciałem przy zmartwychwstaniu. Otóż porównuje, stwierdza, że dzieci tego świata co prawda wychodzą za mąż, żenią się, natomiast po powstaniu z martwych ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom. Jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Nie ma tu jednak mowy o jakimś tylko duchowym bycie. Jest w pewnym sensie analogia do tego ziemskiego życia. Oczywiście to życie przekracza, tak to zostało w tej wypowiedzi to zaznaczone, w sposób doskonały, w sposób nieskończony naszą kondycję. Ale właśnie ważne jest to spostrzeżenie, że człowiek został odkupiony w całości. Cały człowiek został odkupiony przez Chrystusa. Warto też zwrócić uwagę na dogmat maryjny. Mówi, wierzymy, że Maryja została wzięta z duszą i ciałem, jako pierwsza, która w pełni korzysta z łaski odkupienia. A więc to ten dar nie jest tylko przywilejem dla Maryi, ale zapowiedzią tego, co czeka każdego człowieka, każdego wierzącego, który dostąpi radości życia wiecznego. Jakkolwiek pamiętać należy o jeszcze jednym tekście z Pisma Świętego, z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, kiedy Paweł opisuje życie wieczne, opisuje je w taki sposób. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pewne refleksje teologiczne oczywiście roztaczamy, prawda? Próbujemy dochodzić do prawdy i to jest jak najbardziej godne, bo każde poznawanie prawdy jest godne pochwały, ale pamiętajmy, że tutaj wkraczamy w sferę, która jest tak naprawdę tylko Bogu znana, a przygotowana oczywiście dla każdego z nas.
Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Karolina Cysnowska z tej strony. Ja chciałam zapytać odnośnie tego, co przed chwilą ojciec powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Na pewno ojciec słyszał o pani Glory Polo, która napisała książkę, bo ponoć właśnie widziała i słyszała, że tak powiem, więc chciałam się zapytać, jak się tutaj odnieść do tego. A z drugiej strony chciałam również zapytać odnośnie zdania, że nie znacie dnia ani godziny. I nie wiem, czy to odnieść, że tak powiem, tylko do przyjścia ponownego Pana Jezusa tutaj do nas z powrotem na świat, czy do końca świata, czy w ogóle do każdego wydarzenia przyszłego, nazwijmy to, że powinniśmy, że tak powiem, nie słuchać tych wszystkich proroków. Ale są takie przecież osoby na świecie, jak była na przykład siostra Łucja, która miała objawienia fatimskie i ona niektóre rzeczy już wiedziała, bo jej Matka Boża powiedziała, więc jak teraz to połączyć ze sobą? Tutaj nie znacie dnia ani godziny, a są osoby na świecie, które jakieś sytuacje, powiedzmy, poznały wcześniej, bo miały na przykład objawienia. Ja nie mówię tutaj o fałszywych prorokach jakichś oczywiście, tylko o takich stricte uznanych objawieniach Matki Bożej albo Pana Jezusa. No i w tym momencie jak tutaj też potraktować osobę Glory Polo, która z tego co wiem, co rozmawiałam z wieloma osobami duchownymi, bardzo wpływa na ludzi, którzy ją przeczytają i no może być może nawet czasami powoduje nawrócenia, już tego wolę nie wypowiedzieć. Znaczy nie trzymam się tej tezy, no bo akurat tego nie wiem, ale wiem, że ludzie bardzo analizują wtedy swoje życie po przeczytaniu tej książki tej pani. Także to są moje pytania, bo nie wiem, jak się do tego odnieść, przyznam szczerze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać serdeczny i naprawdę tutaj razem z Ojcem podziwiamy piękne śledzenie i łączenie tego, co jest przekazane przez Słowo Boże, jak również z obecnymi wydarzeniami. Co do książki Trafiona przez piorun i do wypowiedzi o wypowiedzi Pawła o tym, że ani oko nie widziało i dalsza część cytatu już jest nam znana, bo została przytoczona. Rzeczywiście, niektórym ludziom została dana łaska, można powiedzieć, ujrzenia tego, co jest po drugiej stronie śmierci. Czy książka Glory Polo zdradza tajemnicę Królestwa Bożego, życia wiecznego? Być może stanowi odkrycie jakiejś prawdy. Czy służy nawróceniu? Tutaj przytoczmy jeszcze raz słowa Chrystusa, już inne słowa. Po owocach ich poznacie. Rzeczywiście ta książka pobudza do refleksji nad własnym życiem, zwłaszcza jeżeli to życie jest oddalone od Boga, tak jak było w przypadku autorki przed owym tragicznym wypadkiem. Nie chodzi tu o to, żebyśmy teraz konfrontowali tę rzeczywistość ukazaną na kartach książki i docierali do rzeczywistości eschatologicznej, niebiańskiej, a w dodatku jeszcze w taki sposób, abyśmy negowali pewne wersety z Pisma Świętego, bo ono zostaje zawsze dla nas źródłem objawienia. Konfrontowali w ten sposób, jakoby już straciły swoją moc. A może to jest narzędzie w ręku Boga? A może to, co jest właśnie, jak mówi też Paweł Apostoł, w bardzo bliskim kontekście tych słów o tym, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. A może właśnie Bóg wybrał tą bardzo słabą istotę na ukazanie mocy, swojej mocy. Na ukazanie swojej miłości i czym jest nawrócenie, czyli zwrócenie się do tej miłości. Powrót do miłości. Jeżeli rzeczywiście w jakiejś mierze odsłoni ona prawdę, eschatologiczną prawdę, prawdę o życiu wiecznym, to jest tylko ku naszemu pożytkowi. Znam rzeczywiście setki czytelników tej książki. Również wiem, że cieszy się ona wielką popularnością w rodzinie Radia Maryja. Popatrzmy na nią właśnie nie tyle pod względem ciekawości jakiegoś szkiełka, mędrca, prawda, że objawia nam to, co jest dla nas nieobjawiane, nie zostało nam objawione, to, co zostało, ktoś może powiedzieć, przemilczane w Piśmie Świętym, a zatem przemilczane przez samego Boga, tylko popatrzmy na dobro, które daje ta książka. Które z tej książki wypływa, mówiąc najprościej. To jest przede wszystkim zasługa i wartość tej książki i sądzę, tutaj wyraźnie zaznaczam, i sądzę zamierzeniem autorki. Tak jak było również zamierzeniem Łucji, zachowanie tajemnicy. Maryja rzeczywiście objawiła pewne prawdy o przyszłości i to, jak się okazuje, wszystko albo już się spełniło, albo się dopiero spełni, ale dla dobra, po to, żeby Łucja podjęła w sposób szczególny modlitwę, bo świat, przypomnijmy sobie, kiedy właśnie te objawienia były, świat w obliczu dramatu wojny i tego, co zarówno się działo na wschodzie i w zachodzie, potrzebował modlitwy. Modlitwa była zaniedbana i teraz ci właśnie, podobnie jak Gloria Polo, można tym samym tokiem rozumowania pójść, słabi w oczach tego świata, mali w oczach tego świata, okazali swoją wielkość poprzez potęgę modlitwy. Nie znacie dnia i godziny. Te słowa przede wszystkim Chrystus mówi w kontekście czujności. To są słowa Chrystusa, wypowiedzi Chrystusa, które kończą przypowieści o tym, aby być czujnym. I one w pierwszym rzędzie dotyczą naszego spotkania z Bogiem. Zarówno to, które nastąpi poprzez naszą śmierć, jak i również to, tego spotkania, które nastąpi dla wszystkich z kresem tej ziemskiej rzeczywistości. I Chrystus, mówiąc te słowa, nie chce wprowadzać jakiegoś niepokoju, czy też jakiejś tajemniczości w swoje objawienie, ale wzywa do tego, żeby serce człowieka było zawsze gotowe. Prosty przykład. Dziś jadąc do Torunia, tutaj na nagranie, pokonując przestrzeń około, powiedzmy, 200 kilometrów, widziałem kilka wypadków. Najprawdopodobniej nie były to wypadki z ofiarami śmiertelnymi, ale przecież takie się zdarzają. Wychodzimy, wyjeżdżamy gdzieś, wstajemy z łóżka i rzeczywiście w takim znaczeniu nie znamy dnia i godziny. I Chrystus w takim znaczeniu wypowiada te słowa, abyśmy rzeczywiście byli nastawieni na Boga, na to, że nie wiemy, kiedy się z Nim spotkamy. A to spotkanie przecież będzie spotkaniem decydującym o naszym przyszłym życiu.
Bardzo gorąco dziękujemy tym, którzy włączyli się w naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Dzwonili do nas z pytaniami, poszerzając również treść dzisiejszego spotkania. Anna, Tadeusz, Rafał, Karolina, a naszym gościem jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, również członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Księże doktorze, prosimy o podsumowanie naszego spotkania dzisiejszego.
Tak, ja też dołączam się jak najbardziej do tych podziękowań za wysłuchanie audycji, za wspólną refleksję nad Słowem Bożym, a także tym wszystkim, którzy zadzwonili i podzielili się swoimi przemyśleniami, zadawali pytania, by właśnie w ten sposób także dojść do prawdy. Niedzielne Słowo Boże ze szczególną mocą w tym czasie, czyli pod koniec roku zarówno liturgicznego, jak i kalendarzowego, a zatem czasu, który każdemu z nas bez wątpienia i bez względu na wiek przypomina o przemijalności ludzkiego życia, ukazuje prawdę, że uczeń Chrystusa żyje dla życia po tym życiu. Nie tylko dla tych krótkich dni w doczesności, przelotnych i rzekomych przyjemności, czy też zaszczytów, które w każdej chwili mogą być odebrane. Bez tej wiary i nadziei życie chrześcijanina byłoby wielkim nonsensem i przegraną. Przyznanie się i pójście za Jezusem wymaga bowiem często w naszym życiu radykalnej postawy wobec tego świata i sami dobrze czujemy, że nie zawsze jest łatwo postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. Dla wielu pozostaje to dziś powodem do ośmieszania i ironii. Jeśli jednak w przeciwieństwie do króla Antiocha, tego z przeszłości i z chwil obecnych, tych wszystkich dawnych współczesnych saduceuszów i tych wszystkich, którzy nie mają wiary, będziemy tak postępować, to jak zapewnia nas Pan Jezus w Ewangelii, uznani będziemy za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych. A prawda, która będzie przez nas wyrażona podczas wspólnego śpiewu, jako odpowiedź na Boże Słowo przy śpiewie responsoryjnym podczas psalmu, gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga, stanie się naszym udziałem. Serdeczny Bóg zapłać za to wsłuchiwanie się w Boże Słowo i za poznawanie Słowa Bożego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Naszym gościem był ksiądz dr Mariusz Szmajdziński z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.